Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Już 6 listopada prezydent Carter zadecydował o przeprowadzeniu zbrojnej akcji w celu odbicia zakładników. Taki rozkaz otrzymał generał John Vought. Natychmiast poleciał do Fortu Bragg, gdzie mieściły się koszary specjalnej jednostki komandosów Delta. Tam czekał na niego pułkownik Charles Beckwith, najbardziej doświadczony amerykański komandos. W 1964 roku w stopniu majora objął w Wietnamie dowodzenie specjalną jednostką B-52, a później całością oddziałów oznaczonych kryptonimem Delta, których zadaniem było rozpoznawanie sił wroga, prowadzenie akcji sabotażowych i dywersyjnych. Do końca czerwca 1970 roku, gdy oddział został wycofany z walki, przeprowadzili 63 operacje przy niewielkich stratach, zdobywając wiele cennych materiałów i informacji o bazach i oddziałach nieprzyjaciela. Beckwith, ranny w czasie pierwszej operacji, dał się poznać jako doskonały i nadzwyczaj odważny dowódca, co zyskało mu przydomek Szarżujący Charlie. W listopadzie 1977 roku, już w stopniu pułkownika, przystąpił do organizowania amerykańskiej jednostki antyterrorystycznej Delta. W krótkim czasie zgromadził najlepszych żołnierzy, gotowych do wykonania najtrudniejszych misji. Generał Vought natychmiast po przylocie do Fortu Bragg poinformował Beckwitha.
12 listopada powołano połączoną grupę operacyjną 179 pod moją komendą z zadaniem uwolnienia zakładników z Teheranu. Zakładamy, że główny ciężar wykonania zadania przejmie pana jednostka. Dlatego przyjechałem tutaj, aby wstępnie zapoznać się z oddziałem i przedyskutować główne założenia operacji.
Charles Beckwith słuchał w milczeniu. Doskonale rozumiał, jak trudne zadanie postawiono przed jego żołnierzami. Wręcz samobójcze. Ale czy mógł zaprotestować? Generał mówił dalej.
Rozważaliśmy trzy opcje. Zrzucenie żołnierzy na spadochronach. Jednakże problemem byłoby wycofanie się z Teheranu, gdyż komandosi z zakładnikami musieliby przebijać się przez miasto.
Desant spadochronowy jest w tym wypadku niepoważny i daje zero szans na sukces. Z reguły na 100 żołnierzy lądujących na spadochronach 7 odnosi kontuzje, rany postrzałowe lub obrażenia nóg. Co miałbym zrobić w Teheranie z żołnierzem ze złamaną nogą? Zostawić go? Czy kazać innemu, aby go niósł?
Tak. Druga opcja zakłada przetransportowanie żołnierzy Delta w ciężarówkach z granicy tureckiej do Teheranu. Zajęłoby to około 2 dni i pozwoliło, zważając na intensywny ruch na drogach irańskich, gdzie kursuje bardzo dużo ciężarówek z Niemiec do Pakistanu, na skryty podjazd do centrum Teheranu. No, musimy się jednak liczyć, podobnie jak przy lądowaniu na spadochronach, z ogromnymi trudnościami z wycofaniem się z Teheranu. Problemem mogą być również częste kontrole na drogach.
Jeżeli pasadrani otworzą naszą ciężarówkę chłodnie i zobaczą tam zamiast bewsztyków naszych operatorów, to co u diabła wtedy zrobimy?
Pozostają śmigłowcy. Są wolniejsze od samolotów, ale mogą lądować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, gdzie są zakładnicy. Jednakże warkot motorów może zaalarmować strażników, którzy mogliby po prostu ustawić piki na trawnikach wokół budynków ambasady, uniemożliwiając lądowanie. Możemy tego uniknąć, włączając do akcji ciężarówki, które podwiozłyby żołnierzy do miejsca akcji.
Panie generale, nie widzę możliwości zapewnienia tej misji sukcesu. Moi chłopcy byli trenowani do działań w zaprzyjaźnionym terenie, gdzie mogli liczyć na pomoc i współdziałanie miejscowej ludności i władz. Sytuacja, w jakiej znajdą się w Teheranie, jest całkowicie odmienna.
Panie pułkowniku, decyzja została podjęta. 19 listopada musimy przedstawić plan odbicia zakładników. Rozkaz wyruszenia do akcji wydadzą politycy.
Pułkownik Beckwith nic nie odpowiedział. Był żołnierzem, nawykłym do najbardziej nieprawdopodobnych rozkazów. Za taki uważał rozkaz odbicia zakładników z centrum Teheranu. Szanse na sukces były równe zeru. Obiekty ambasady w Teheranie rozciągały się na obszarze 10 hektarów. Wysoki mur otaczał korty tenisowe, boisko piłkarskie, parkingi samochodowe, zabudowania kancelarii, biblioteki, gospodarcze, rezydencje ambasadora, w sumie 14 budynków. Atakujący komandosi musieli działać jak najszybciej, a szukanie zakładników na tak rozległym terenie zajęłoby im co najmniej 3-4 godziny. Był to czas wystarczający dla Irańczyków na zgromadzenie posiłków i odcięcie wszelkich dróg odwrotu, a może nawet zabicie zakładników. Jeżeli więc misja miałaby dojść do skutku, komandosi musieli wiedzieć, gdzie uderzać. To To już było zadanie CIA. W grudniu 1979 roku wysłano do Teheranu oficera wywiadu o pseudonimie Bob. Wkrótce dołączył do niego drugi wysłannik Centralnej Agencji Wywiadowczej. Był to bogaty Irańczyk, który po obaleniu szacha uciekł do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do Teheranu z zadaniem przygotowania warunków dla ataku na ambasadę. Kupił 5 ciężarówek oraz 2 mikrobusy, które miały być użyte do przewiezienia komandosów z lądowiska na pustyni do centrum miasta. Na przedmieściach Teheranu wynajął magazyn, w którym ukrył samochody. Jednakże ci agenci nie mieli doświadczenia wojskowego, a komandosom potrzebny był człowiek, który mógłby rozpoznać teren wokół ambasady, przyjrzeć się rozstawieniu i uzbrojeniu strażników, stwierdzić, czy wejścia zostały zaminowane, określić warunki lądowania śmigłowców w centrum miasta. Na ochotnika zgłosił się Richard Meadows. Spędził w armii 30 lat. W 1970 roku dowodził oddziałem uderzeniowym atakującym więzienie Son Tai w Wietnamie, gdzie jego żołnierze opanowali jeden z najsilniej bronionych budynków. W styczniu 1980 roku pułkownik Meadows wylądował w porcie lotniczym Mehrabad i nie napotykając żadnych przeszkód ze strony całkowicie zdezorganizowanej irańskiej straży granicznej, pojechał do hotelu Aria Sheraton, gdzie zameldował się jako obywatel irlandzki. Bardzo szybko zebrał wszystkie dane i na ich podstawie opracowano plan uderzenia na ambasadę. W dniu X na pustyni oznaczonej jako Desert One miały wylądować samoloty transportowe z komandosami oraz śmigłowce. Te zabrałyby oddział uderzeniowy do miejsca oznaczonego jako Desert Two, 100 km na południowy wschód od Teheranu. Tam pułkownik Meadows poprowadziłby komandosów do opuszczonej kopalni soli, gdzie mieli przeczekać noc. Śmigłowce odleciałyby do niewielkiej doliny odległej od Desert Two o 45 km. Tam osłonięte siatkami maskowniczymi stałyby się niewidoczne dla irańskich samolotów. Pułkownik Richard Meadows po ukryciu komandosów wsiadłby do swojego Volkswagena i wyruszył do magazynu na przedmieściach Teheranu, aby z kilkoma komandosami kierowcami przyprowadzić ciężarówki. Wszystko byłoby gotowe do podróży do Teheranu. Wieczorem komandosi ukryci pod deskami w skrzyniach ciężarówek mieliby wyruszyć do centrum stolicy. O północy przystąpiliby do ataku na ambasadę, uderzając z kilku stron. Groźba, że irańscy strażnicy mogą zabijać zakładników, była niewielka. Paradoksalnie, największe niebezpieczeństwo zagrażało zakładnikom ze strony ich wybawicieli. Łatwo mogli dostać się pod kulę komandosów, a na dodatek najbardziej krewcy mogli odebrać broń strażnikom i wówczas staliby się celem dla żołnierzy, którzy braliby ich za irańskich studentów. 4 minuty miała trwać akcja uwalniania zakładników z budynków kancelarii. Na radiowy sygnał pułkownika Beckwitha na trawniku przed budynkiem zaczęłyby lądować śmigłowce, aby zabrać uwolnionych zakładników. Komandosi mieli przebić się na pobliski stadion, gdzie lądowałyby następne śmigłowce. Wszyscy spotkaliby się na opuszczonym lotnisku, gdzie uratowani i ich ratownicy, zakładnicy i komandosi wsiedliby do samolotu C-141 Starlifter i odlecieli do bazy w Egipcie, pozostawiając śmigłowce. Czas naglił. Zbliżało się lato. Noce stawały się krótsze, a dni gorące i wieczne. Każdy dzień zwłoki zmniejszał szanse na udaną akcję. Sytuacja w Teheranie pogarszała się. Ajatollah Khomeini wyraźnie przejmował kontrolę nad Radą Rewolucyjną. Narastała groźba konfliktu zbrojnego między Iranem i Irakiem. 11 kwietnia 1980 roku o godzinie 12:48 prezydent Jimmy Carter powiedział: musimy bezzwłocznie przystąpić do akcji.
Sensacje XX wieku w Radiu Z.